Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do tematu osteopenii i osteoporozy, czyli opowiem o zrzeszotnieniu kości stanowiącego bardzo istotny problem zdrowotny i społeczny aktualnie na całym świecie. W dniu 20 października 2006 roku obchodzony był Światowy Dzień Osteoporozy, dlatego między innymi postanowiłam przypomnieć i uzupełnić przekazaną wiedzę na temat tej choroby, która przybiera formę ogólnoświatowej epidemii. Według przyjętej przez WHO definicji osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kostną oraz upośledzoną mikroarchitekturą, co przebiega ze zwiększoną łamliwością kości, stanowiącą często konieczność długotrwałego i kosztownego leczenia, a nawet niemożności wyleczenia wraz z następczym trwałym inwalidztwem. Osteoporoza określana jest także jako mało kości w kości, która względem częstości występowania jest umiejscowiona już na 4. miejscu po chorobach układu krążenia, nowotworach i urazach. Przedkliniczne stadium osteoporozy nazwane jest osteopenią i w większości przypadków przebiega bezobjawowo i bezboleśnie lub dając tylko nieznaczne objawy. I osteopenia powinna stanowić szczególną domenę profilaktyki. Za osteopenię jako postępujące osłabienie kości uznaje się utratę masy kostnej przynajmniej o jedno odchylenie standardowe określane jako 1SD w stosunku do średniej szczytowej u młodych osób masy kostnej, podczas gdy osteoporozę rozpoznaje się, gdy to odchylenie standardowe wynosi 2,5 SD. Do tej pory poglądy dotyczące charakterystyki osteopenii i jej leczenia nie są jednolite. Nie wszyscy ludzie z rozpoznaną osteopenią i czynnikami ryzyka wymagają specjalistycznego leczenia, jednak wszyscy wymagają działań prewencyjnych i powinni stosować zalecenia profilaktyczne. Jak wskazują wytyczne strategii przeciwdziałania chorobie, leczenie staje się konieczne, gdy utrata masy kostnej wynosi 2 SD lub gdy u osób z osteopenią występują dodatkowe czynniki ryzyka, które ułatwiają wystąpienie osteoporozy. Wiadomo, że nasilenie osteopenii wzrasta z wiekiem. Choroba pojawia się zazwyczaj przed osteoporozą, nasilając się szczególnie w wieku menopauzalnym. Stopniowa utrata masy kostnej, czyli przekształcenie osteopenii w osteoporozę, jest powolne. Bardzo często najbardziej widocznym momentem przejścia osteopenii w osteoporozę jest właśnie złamanie kości. Dobrze mieć świadomość, że już po 30 roku życia procesy zachodzące w kościach, zarówno resorpcji, jak i tworzenia tkanki kostnej, której do tej pory pozostawały w względnej równowadze, stają się mniej wydajne. Z tego powodu, tego efektem jest postępująca utrata masy kostnej, zwłaszcza gdy prowadzony jest niezdrowy styl życia. Szczególnie po okresie menopauzy dochodzi do gwałtownej utraty tkanki kostnej, nie tylko w związku z zaburzeniami hormonalnymi, postępującą niewydolnością jajników, zwłaszcza u kobiet, ale także na skutek spadku aktywności fizycznej oraz stosowania jednolitej i ubogiej diety. Dane z piśmiennictwa, najczęściej przedstawione z terenu USA, pokazują, że na osteopenię choruje od 35 do 50% kobiet, czyli 13 do 17 milionów w wieku 50 lat albo starszych. Na osteoporozę w USA choruje nieco mniej, od 13 do 18%. Według prognoz przynajmniej 40% kobiet po 50 roku życia dozna przynajmniej jednego złamania, nawet po niewielkim urazie. Osteopenia i osteoporoza to podstawowe przyczyny złamań kości, powodujące nie tylko straty społeczne, ale zwłaszcza ostatnio podnoszone, zauważane ogromne straty ekonomiczne związane z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, z inwalidztwem, przejścią na rentę. Dlatego konsekwencje mają wymiar nie tylko fizyczny i psychospołeczny, ale też finansowy. I przedstawiane koszty złamań osteoporotycznych nawet w bogatych krajach stanowią duży problem, oceniany na 10 do 15 miliardów dolarów rocznie w przypadku USA. Liczba chorych w Ameryce, Europie, Japonii szacowana jest aż na 75 milionów osób. W samych USA 1,5 miliona złamań przypisywanych jest rocznie osteoporozie. Umieralność także z powodu złamań bliższego odcinka kości udowej szacowana jest na około 20%. Oceniany się także, że w 2050 roku liczba złamań sięgać będzie 6 milionów. Podobne dane dotyczą Wielkiej Brytanii, gdzie szacuje się, że około 11 milionów kobiet w wieku pomenopauzalnym ma osteoporozę i 1,5 miliona przeszło złamania osteoporotyczne. W Polsce natomiast osteoporozą dotkniętych ma być od 20 do 30% osób po 50 roku życia. Zrzeszotnienie kości występuje, jak widać, we wszystkich społeczeństwach i prawie we wszystkich rejonach geograficznych, chociaż znacznie częściej ma miejsce u rasy białej i azjatyckiej, znacznie rzadziej u ludzi o czarnej skórze. Osteoporoza i poprzedzająca jest ją osteopenia bardzo długo traktowana była właściwie jako następstwo starzenia się organizmu. Jednak obecnie nie jest już uważana za jedynie chorobę związaną z wiekiem, mimo że wydłużenie średniej długości życia ma wpływ na wzrost liczby złamań związanych ze zmniejszeniem gęstości kości. W przebiegu osteoporozy najczęstsze są złamania przedramienia i nadgarstka, szczególnie typu kolesa, a także nasady bliższej kości udowej oraz złamania kręgów. Znów statystyki są przerażające. Corocznie na całym świecie notuje się ponad prawie 2 miliony złamań szyjki kości udowej u ludzi po 60 roku życia, który to rodzaj złamania odpowiada za większość śmiertelnych powikłań osteoporozy. W pierwszym roku po złamaniu ryzyko zgonu wśród kobiet w zależności od wieku waha się od 12 do 20%. Warunkiem przeprowadzenia odpowiedniego leczenia jest rozpoznanie masy kostnej, odróżnienie przede wszystkim osteopenii od osteoporozy, poznanie przyczyn rozwoju choroby oraz poznanie czynników ryzyka, mające ogromne znaczenie dla leczenia i profilaktyki. W rozpoznaniu ważne znaczenie ma zwłaszcza badanie densytometryczne, nie tylko w klinikach, ale także w postaci badań screeningowych. Ponadto przeprowadza się oceny zagrożenia złamaniami czy monitorowania wyników leczenia. Metody densytometryczne stosowane są do oceny gęstości kości. Opierają się one na zjawisku osłabienia wiązki promieniowania jonizującego przechodzącego przez badaną kość. Natężenie promieniowania odbieranego przez detektor po przejściu przez skankę kostną pozwala obliczyć względną gęstość kości. Natężenie promieniowania, jakie przenika przez kość, zależy nie tylko od grubości kości, ale także od ilości zawartych w niej składników mineralnych. Poza densytometrią do diagnostyki stosowane są także inne metody, ilościowa tomografia komputerowa, badania ultrasonograficzne, jak i badania radiologiczne. Jednak objawy radiologiczne osteoporozy w pełni rozwiniętym schorzeniu pojawiają się tak późno, że ubytek masy kostnej wynosi już około 40%. W diagnostyce osteoporozy stosowane są również inne badania, badania podstawowe, OB, morfologia, aktywność transamina, stężenie cholesterolu, glukozy, fosfatazy zasadowej, fosforanów, kreatyniny i wiele, wiele innych. Po badaniu podmiotowym i przedmiotowym, analizie badań dodatkowych i radiologicznych, także badań densytometrycznych, można dopiero rozpoznać i sklasyfikować osteoporozę, dzieląc je na miejscową, uogólnioną, pierwotną albo wtórną. Zanim przedstawię najważniejsze czynniki ryzyka predysponujące do osteoporozy, opowiem za chwilę o fizjologicznych procesach zachodzących w tkance kostnej. tkance kostnej, zarówno zbitej, jak i gąbczastej, stale odbywają się bardzo dynamiczne procesy przebudowy, które polegają zarówno na resorpcji tkanki kostnej, jak i na nowotworzeniu kości. W ciągu doby u dorosłej osoby około 400 do 600 mg wapnia jest uwalniany do krwiobiegu i tyle samo odkładany w układzie szkieletowym. W młodym wieku, wieku rozwojowym, tworzenie kości i deponowanie w nich składników mineralnych przeważa nad resorpcją. A o intensywności wymiany w wieku dziecięcym i niemowlęcym świadczy fakt, że około 100% wapnia zawartego w kościach ulega wymianie w ciągu pierwszego roku życia dziecka. W wieku przedszkolnym odkłada się około 150 mg wapnia na dobę, w okresie szkoły podstawowej nawet 500 na 24 godziny. W wieku dojrzałym dochodzi natomiast do pewnej równowagi między tymi procesami i dopiero po 40 roku życia praktycznie zaczynają przeważać procesy wchłaniania kości z rozpoczynającym się zanikiem tkanki kostnej. Zwykle wzrost kości na długość kończy się u dziewcząt przed 18 rokiem życia, natomiast u chłopców nieco później, chociaż akumulacja składników mineralnych trwa jeszcze 10 lat. Wiadomo, że niedożywienie do 20 roku życia powoduje znaczne zmniejszenie ilości wytwarzanej tkanki kostnej. Masa i gęstość kości pozostają pod wpływem wielu czynników, takich jak podaż wapnia i fosforu, aktywność fizyczna i hormony płciowe, ale też dostarczanie pierwiastków, witamin takich jak mangan, cynk, miedź czy witamina C, K, B12 oraz białko. Szczytowa masa kostna, określana z języka angielskiego PBM, jest osiągana w wieku lat 30. Nie wiadomo, czy w czwartej dekadzie życia istnieje jeszcze możliwość zwiększenia szczytowej masy kostnej. Niemniej niektórzy badacze sugerują, że poprzez wzrost aktywności fizycznej i podaż wapnia może dochodzić do przyrostu masy kostnej nawet w późniejszym wieku. W starszym wieku upośledzenie funkcji kościotwórczej powoduje widoczną zmianę sylwetki, co jest skojarzone ze zmniejszeniem wytrzymałości mechanicznej kości, podatnością na zbadania. Sylwetka jest pochylona. Jednak dzięki tym podstawowym i dynamicznym procesom biologicznym toczącym się w tkance kostnej, kość może podlegać w ciągu całego życia odnowie i modelowaniu, dostosowywać swą wewnętrzną strukturę do aktualnych potrzeb biomechanicznych organizmu. Przebudowa z jednej strony umożliwia usuwanie starej kości oraz naprawę powstających przeciążeń, ubytków czy mikrozłamań, a z drugiej strony także resorpcje kości zostają uwalniane, magazyny wapnia zmagazynowane, przez co proces spełnia ważną rolę w utrzymaniu tzw. homostazy, czyli równowagi mineralnej organizmu. Odnowa kości przebiega w obrębie tworzących się wśród tkanki kostnej jednostek przebudowy kości i specyficznych komórek kostnych osteoklastów. Najpierw osteoklasty przekształcają się w formy czynne, zdolne do resorpcji tkanki kostnej. Potem dochodzi do fazy zwrotnej, w której ustaje czynność resorpcyjna osteoklastów i dochodzi do mobilizacji komórek kostnych o innej nazwie, nazywanej osteoblastami, do ich pobudzenia i one tworzą nową kość. Tempo przebudowy tkanki kostnej zależy od wielu czynników i to nie tylko od aktualnych potrzeb mechanicznych, ale też od procesów metabolicznych organizmu. Przyjmuje się, że w warunkach fizjologii u dorosłego człowieka czynnych jest jednocześnie około 20 milionów jednostek przebudowy kości i średnio co 10 sekund ma być uruchamiana nowa jednostka, co umożliwia jednocześnie wymianę około 8% kości w ciągu roku. Proces przebudowy przebiega bardzo dynamicznie w istocie gąbczastej, gdzie w ciągu minuty uruchamianych jest 12 jednostek przebudowy. Przyrost masy kostnej u człowieka trwa aż do osiągnięcia, jak wspominałam, punktu szczytowej masy kostnej, co następuje około 30-35 roku życia i stanowi, jak wspominałam, moment zwrotny. Jeżeli u młodego człowieka, 20-30-letniego, czas pełnego cyklu przebudowy wynosi kilkanaście dni, to w średnim wieku trwa on już od 100 do 150, natomiast u ludzi w wieku podeszłym aż 1000 dni. W początkowej fazie inwolucji utrata masy kostnej przebiega jednakowo u obu płci. Jednak po pewnym czasie u kobiet ubytek bardzo znacznie wzrasta, staje się gwałtowny, podczas gdy u mężczyzn nadal ma przebieg powolny i liniowy. Osteoporoza dzielona jest na pierwotną i wtórną. W obrębie osteoporozy pierwotnej wyróżniana jest jeszcze postać idiopatyczna i inwolucyjna, która dzielona jest następnie na menopauzalną i starczą. Grupa osteoporoz wtórnych obejmuje stany przebiegające z niską masą kostną, które są konsekwencją różnych chorób, zwłaszcza szpiczaka mnogiego, zaawansowanej pierwotnej nadczynności przytarczyc, nadczynności tarczycy, stosowania hormonów sterydowych, glikokortykoidów lub jako efekt na przykład przebytej resekcji żołądka. Wtórne osteoporozy mogą być także wynikiem chorób wątroby, reumatyzmu. Niezależnie od zwiększenia ilości upadków w starszym wieku, które może być spowodowane różnego rodzaju innymi zaburzeniami, jak na przykład zaburzeniami równowagi czy zażywania różnych leków. WHO zaproponowała 4 przedziały diagnostyczne masy kości, skrótowo umownie między zdrowiem a zaawansowaną chorobą jawną klinicznie i osteoporozą. I gdy gęstość materiału kostnego jest obniżona o więcej niż 2,5% odchylenia standardowego poniżej szczytowej masy kostnej u młodych kobiet, stwierdza się obecność złamań. Wtedy stwierdzana jest diagnozowana osteoporoza zaawansowana. Osteoporoza zwykła występuje, gdy BMD, czyli gęstość materiału kostnego, obniżona jest o więcej niż 2,5 jednostki standardowej. Natomiast osteopenia, czyli niska masa kostna, obniżona jest między 1 i 2,5. Jak wspomniałam, osteoporoza jawna klinicznie objawia się złamaniami, zwłaszcza bliższego odcinka kości udowej, złamaniami kręgów, kości przedramienia, które powodować mogą bóły, zniekształcenia i znaczne ograniczenia samodzielności. Znacznie rzadziej występują złamania o innej lokalizacji. W ostatnich latach obserwuje się znaczny rozwój i znacznie wzrasta stan wiedzy na temat tej choroby. Obecnie dzięki stosowanej aparaturze możliwe jest wczesne wykrywanie osteoporozy albo osteopenii. Ostatnie lata przyniosły także możliwość oznaczenia markerów kostnych, które stanowią produkty biochemiczne przedostające się do krwi i moczu podczas tworzenia i niszczenia kości, co jeszcze bardziej ułatwia diagnostykę. Za chwilę opowiem o czynnikach ryzyka. Poznanie czynników ryzyka osteoporozy, ustalenie, że wpływają one na częstość złamań, umożliwia przeprowadzanie badań kontrolnych, diagnostykę i określenia zasad profilaktycznych. Na osteoporozę najbardziej narażone są dwie grupy ludzi, mianowicie osoby starsze po 70 roku życia oraz kobiety po okresie klimakterium. Kobiety bardziej są narażone na osteoporozę, jak mówiłam, niż mężczyźni. Trzeba zaznaczyć że osteoporoza rozwija się szczególnie u osób, u których istnieją warunki sprzyjające rozwojowi. Czyli do tych czynników, tak jak powiedziałam, zaliczana jest płeć żeńska, biała rasa, szczupła budowa ciała, niski wzrost, a także wywiad rodzinny, nadużywanie alkoholu, nikotyny lub innych używek, siedzący tryb życia, niedostateczna ilość wapnia i witaminy D w pożywieniu, mała ilość promieni słonecznych, narażenie na różnego rodzaju toksyny, zwłaszcza metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, stron czy fosfor, długotrwałe leczenie zwłaszcza glikokortykosterydami albo innymi preparatami, które wpływają na metabolizm kości. U kobiet przed menopauzą niedobory estrogenów mogą występować także w przebiegu odchudzania, wspomnianego już przeze mnie zaburzeń odżywiania, zwłaszcza jadłospręgu psychicznego, podobnie jak skutek przedłużonego ponad 5 miesięcy karmienia piersią, kiedy matki nie uzupełniają diety wapniem. Także czynnikiem ryzyka jest nieuzupełnianie diety u osób, które wyczynowo uprawiają sport. Dobrze mieć na uwadze, że profilaktyka nie musi wynikać tylko z wyników diagnostyki osteodensytymetrycznej, choć okresowe badania, zwłaszcza u osób z grupy ryzyka, są wskazane. Dzięki postępom medycyny możliwe jest od wczesnych lat w związku z tym zapobieganie tej chorobie. Dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy, edukacja społeczeństwa, która umożliwia i wspomaga profilaktykę prowadzoną przez lekarzy. Powstałe zmiany inwolucyjne w tkance kostnej są bardzo trudne do leczenia, dlatego podkreślana jest zwłaszcza rola profilaktyki wraz ze zmianą stylu życia i wprowadzeniem odpowiedniej diety. Suplementacją wapnia, jeżeli dieta nie wystarcza, witaminy D3, witaminy K, witaminy C i propagowaniem aktywności fizycznej. Choć złamania mogą dotyczyć prawie wszystkich kości, jednak najczęściej ulegają tym złamaniom obciążone miejsca, dlatego trzeba zwracać uwagę, zwłaszcza w starszym wieku, na odpowiednie podpórki, na niebezpieczeństwo i w tych miejscach domu czy pracy szczególnie uważać albo stosować odpowiednie ochrony. Złamania, jak wiadomo, częściej występują u mieszkańców miast niż wsi, co kojarzone jest także z mniejszą aktywnością fizyczną ludzi w miastach, a także z przyzwyczajami dietetycznymi. W następnym programie powiem Państwu znacznie więcej nie tylko o profilaktyce, ale także na temat specjalistycznego leczenia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.